tym hałasie nic nie słychać. W tym wrzasku nie można nikogo zrozumieć. Zatrzymajmy się. Porozmawiajmy.
To kto?
Zapraszam do rozmowy.
Wojowniczka o wielu twarzach na ringu, bokserka i kickbokserka z mistrzostwem Polski, Europy i świata na koncie. W biurowcu coach i motywatorka, przy biurku autorka i przedsiębiorczyni na sali sejmowej, posłanka na Sejm, była posłanka na Sejm. Gdańszczanka, triatlonistka, mama Wojciecha, babcia Gerarda, żona Jacka. Autorka książki Najważniejsza decyzja. Moim gościem jest Iwona Guzowska. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jestem świeżo po lekturze książki, należy przede mną, autobiografii. Zanim o jej wnętrzu, zanim o tobie, to o okładce. To zdjęcie, na którym jesteś, na tej okładce, jest takie bardzo spokojne, wyważone, z lekkim uśmiechem, taka opanowana. No i pytanie, to zdjęcie oddaje twoją naturę? To jesteś ty?
To jestem ja teraz, zdecydowanie. Ten czas szaleństwa i wygłupów, takich ekstremalnych, mam już za sobą. Ale to, co jest najważniejsze, poprzez całą swoją drogę, poprzez walkę w ringu, doświadczyłam odkrywania siebie. I tak trafiłam na medytację, na zupełnie inną sferę życia, która pozwoliła mi odnaleźć powód, dla którego zdecydowałam się na tak trudną drogę.
A propos jeszcze zdjęć, ale już zdjęć ze środka. Są zdjęcia z twoich walk, ale jest tylko jedno zdjęcie z twojego dzieciństwa. Zdjęcie ciebie przy rowerze. Czemu jest tak mało tych zdjęć z dzieciństwa?
Trudne pytanie. W zasadzie chyba nie było tam więcej... Ja uznałam, że nie ma więcej potrzeby tych zdjęć tam umieszczać. Poza tym sferę dzieciństwa potraktowałam tam bardziej w kontekście wydobywania tego, co wybierzemy jako kierunek w życiu. Czy będziemy wybierać to, co jest dobre, pozytywne, czy uczepimy się tak na siłę tego, co jest na przykład trudne i negatywne. No i tak myślę, najlepiej zobrazowałoby tą moją decyzję. A poza tym to zdjęcie z rowerem ma sens.
Nawiązuję do triatlonu. Ale o nim też porozmawiamy, o sporcie też porozmawiamy, ale nawiązując do tego zdjęcia, chciałem też nawiązać do twojego dzieciństwa. O tym dzieciństwie często opowiadasz, piszesz o nim w książce, opowiadasz o nich w wywiadach, opowiadasz o adopcji, o alkoholu ojca. Jednym zdaniem, twoje dzieciństwo do najłatwiejszych nie należało.
Nie należało, ale to było dobre dzieciństwo, dlatego że dzięki wszystkim doświadczeniom jestem kim jestem.
Czytałem, że były wyzwiska ze względu na to, że dzieciaki...
Wiedziały, że jestem adoptowana i dlatego miałam odwagę o tym mówić i dla mnie to jest normalne, żeby ludzie, którzy mają podobne doświadczenia, bądź są dzisiaj bardzo młodzi i mają którąś z tych sytuacji w życiu, czują ogromny ciężar wstydu, odrzucenia, wykluczenia, bardzo mają niski poziom poczucia własnej wartości. A ja dzięki temu, że pokazuję, halo, byłam taka sama jak ty, też nie było mi łatwo, też już na mnie stawiali krzyżyk. Według bliskich ze strony mojego ojca, to tak naprawdę do niczego się nie nadawałam i jedyne na co rokowałam, to na jakiś żywot z pogranicza wykluczenia społecznego. Nie wiem, może... No, nie mam pojęcia. No, na pewno nie zakładali takiego scenariusza.
W wywiadach też podkreślasz, że dzieciństwo, to dzieciństwo, o którym teraz wspominasz i o którym piszesz w książce, nie miało wielkiego wpływu na rozpoczęcie twojej kariery.
Zgadza się. Decyzję o tym, że rozpoczynam zabawę, przygodę ze sportem,
przygodę, tak.
To przede wszystkim był impuls, to taka miłość od pierwszego wejrzenia. Weszłam na salę i powiedziałam, wow, cały mój człowiek, każda komórka mojego ciała po prostu aż drżała. Mówię, to jest to.
Kumpela, to cytat z ciebie, powiedziała do mnie pewnego dnia, jedź ze mną na trening, taekwondo, pogramy na gitarze.
Dokładnie po to pojechałam na Stoczniowiec, żeby poznać koleżanki mojej przyjaciółki z liceum, bo poszłyśmy do dwóch innych liceów i po to, żebyśmy pograły na gitarze w szatni. Ale kiedy półtorej godziny później wracałam z moją przyjaciółką do domu, tak naprawdę ta gitara przestała mieć jakiekolwiek znaczenie. Ja po prostu trzymałam deklarację członkowską. Ja wiedziałam, że po prostu muszę jak najszybciej dać to rodzicom do podpisania, bo jeszcze wtedy nie miałam nawet 17 lat. No i że muszę przyjść na trening tak szybko, jak jest to możliwe.
Ale co tam było takiego, co spowodowało, że chciałaś tam zostać?
Wszystko. To była ta energia. A co powoduje, że patrzysz na, nie wiem, zobaczyłeś swoją żonę i powiedziałeś, wow, to jest właśnie ta osoba. Tego się nie da wytłumaczyć. po prostu gdzieś cały mój człowiek mówił: Iwonka, to jest to. Oczywiście ja nie rozważałam tego w kontekście od razu zaplanowania kariery. Przecież do głowy by mi nie przyszło, że to się wszystko tak potoczy, że będę przecierała jakieś szlaki, że będę zapisywała karty historii, jeżeli chodzi o kobiecy udział w sportach walki, takich jak kickboxing i boks.
Właśnie nie odradzano ci tego? Nie mówiono, przestań, to nie jest sport dla kobiet.
W tamtych czasach, w 91 roku, kiedy zaczęłam bawić się w ten kickboxing, tak naprawdę mało kto wiedział o tych sportach walki. Wtedy się oglądało filmy z Jeanem Claude'em Van Damme, oglądało się Bruce'a Lee. To było tyle, co wiedzieliśmy, więc tak naprawdę to nie było wtedy internetu. Wieści się tak szybko nie rozchodziły. No ja też się nikomu nie chwaliłam, że ja chodzę na treningi. Ja po prostu chodziłam na te treningi. Moje koleżanki w szkole nie wiedziały. A ja po prostu...
Ale wstydziłaś się tego? Nie chciałaś im powiedzieć?
Nie, w ogóle nie miałam potrzeby jakoś tak się tym reklamować. I to było takie moje. To był taki totalny mój świat.
A faceci, którzy cię widzieli na treningach, nie mówili, co tutaj robisz?
No nie, było kilka dziewczyn, oczywiście patrzyli zawsze na nas z takim przymrużeniem oka, o, następna pancia przyszła, tam dziewuszka, oni bardziej patrzyli na to, której co cycki bardziej podskakują, naprawdę, tak było i mówię to bez ogródek, ponieważ natura mnie dosyć porządnie obdarzyła, więc nie było biustonoszy sportowych, więc żeby mi nie skakały, to owijałam się elastycznym bandażem. To jest masakra, takie były czasy.
Piszesz o tym w swojej książce, że właśnie jak tracisz wagę, to tracisz wagę na całym
no
ciele.
Niestety, no, pierwsze piersi.
Chronologicznie, później urodziłaś syna Wojtka, tak. Miałaś wówczas 18 lat, tak. Czyli to było bardzo wcześnie, no, wcześniej, jak na tamte czasy.
Bardzo. A na te nie? Zawsze to jest.
Myślę, że już nie.
18-letni człowiek to jest człowiek, który dopiero wkracza w życie. Nie jesteśmy jeszcze gotowi. Oczywiście jedni sobie poradzą bardziej. No dobra, były czasy, kiedy to jeszcze młodsze dziewczynki wychodziły za mąż i to było legalne i to był normalnie uprawiany proceder, ale no tak było.
Czyli masz 18 lat i po porodzie wracasz do takich ostrych, bardzo ostrych treningów. Kilka miesięcy później zdobyłaś pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w kickboxingu.
Tak.
A w październiku tegoż samego roku, trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy kickboxingu.
No i to właściwie rozpoczęło takie mocne moje wejście.
To był taki moment przełomowy w twojej karierze.
Ja nie wiem, czy to był moment przełomowy. Myślę, że przełomowym momentem tak naprawdę były Mistrzostwa Świata, które były rok później. Z racji tego, że dobra, no brązowy medal. Ja nie w ogóle nie odczytywałam i nie odbierałam tego jako jakiś sukces taki gigantyczny. To, co chyba pod skórą gdzieś miałam, to więcej, lepiej, że to nie jest jeszcze to, na co mnie stać. I dopiero jak zdobyłam tytuł Mistrzyni Świata w Atlantic City, to był przełomowy moment, bo wtedy się okazało, że mogę więcej, że mogę lepiej. I to był dopiero początek.
A tam też opisujesz w swojej książce moment ten treningowy właśnie po narodzinach Wojtka, kiedy masz bliznę pooperacyjną po cesarskim cięciu i ta blizna w trakcie treningów.
No po prostu się rozlazła, mówmy się wprost. A lekarz pociął mnie tak, że od pępka w dół, on nie zrobił mi takiego ładnego cięcia w pachwinie, żeby tego nie było widać w dole brzucha. No więc kilkanaście szwów od pępka w dół zaczęła ta rana się rozchodzić, bo przecież dopiero co miałam szwy zdjęte. No, ale poszłam biegać. No, co zrobić?
Mówisz także o tym, że w różnych wywiadach, że w trakcie przygotowań brakowało ci pieniędzy, brakowało ci, żeby po prostu przetrwać
no tak,
od pierwszego do
je
pierwszego.
No, oczywiście, po prostu młodzi ludzie nie mają pieniędzy i zresztą to jest widoczne bardzo dzisiaj w społeczeństwie, że tak naprawdę ubóstwo najbardziej dotyczy dzieci i młodych ludzi. No bo skąd mają wziąć, jak oni dopiero wchodzą w próg, jeżeli nie mają zaplecza w postaci zamożnych rodziców, albo przynajmniej rodziców takich, którzy mogą im umożliwić ten start, no to są zdani absolutnie sami na siebie, więc no nie było łatwo, pewnie, że nie. Ale po to są trudności, żeby nas budowały.
No to jak budowały cię te trudności? I z czym były największe problemy? Jak sobie dawałaś radę?
Patrząc z perspektywy czasu, przede wszystkim te trudności mnie do niczego nie zniechęcały. One nie były wystarczającym powodem, żeby mnie zatrzymać w tej mojej drodze. Więc to był taki hard ducha. To tak jak stal, wiesz, wkładasz do pieca w te płomienie, które mają strasznie wysoką temperaturę, I ta stal wtedy jest taka plastyczna, miękka, ona się kształtuje po to, żeby później być taka twarda i niezłomna. I to są właśnie te trudności, czyli ten ogień, który powoduje, że się w jakimś sensie otwieramy, uwrażliwiamy, a jednocześnie pięknie się hartujemy.
Ale brak pieniędzy wiąże się z tym, że musisz z czegoś zrezygnować na przykład. Było tak w twoim przypadku? Rezygnowałeś z czegoś?
Tak naprawdę żyłam tak, żeby przeżyć, żeby przetrwać. Ja po prostu dużo pracowałam, żebym miała pieniądze na to, żeby utrzymać siebie i synka.
Czyli były treningi?
Były treningi, była praca, normalnie praca, no, czasami nawet na dwa etaty. A dopiero później, kiedy już zostałam tą mistrzynią świata, pojawiły się pierwsze stypendia, więc to dawało jakiś taki lekki oddech. No ale w tamtych czasach stypendium było w wysokości 500 zł, to mniej więcej dzisiaj bym powiedziała to takie 1000 zł.
500 plus.
No dokładnie, takie 500 plus. Naprawdę nie było dużo pieniędzy. Ale dawałam radę, było w porządku.
No tak to wyglądało. Rano był trening, później szłaś do pracy. Czym się dokładnie
najpierw
zajmowałaś?
Najpierw wstawałam i zaprowadzałam synka do żłobka. Później szłam na trening. Po treningu jadłam śniadanie. Później ogarniałam to, co miałam do ogarnięcia. Pranie małego dziecka, jakieś sprzątanie w domu, obiad, ugotować trzeba było. No i jeździłam też po sponsorach, żeby zbierać pieniądze na wyjazd, na przykład chociażby na Mistrzostwa Świata. No i przygotowanie oczywiście do kolejnych walk. Po południu małego ze żłobka i trening. I oczywiście też prowadziłam treningi. W ten sposób pracowałam, zarabiałam pieniądze.
Jako trenerka. Tak, tak. Jest rok 1999. Podpisujesz kontrakt z promotorem, już o tym wspomniałaś, zostałaś pierwszą kobietą w Polsce, która rozpoczęła walczyć zawodowo w boksie, czyli z kickboxingu na boks zawodowy. Skąd taka zmiana?
Pomyślałam w pewnym momencie, że albo się coś zmieni w mojej karierze i otworzą się nowe możliwości, albo ja już rezygnuję. Po pierwsze, za chwilę mój syn miał iść do szkoły. Z tego kickboxingu nie było, w kickboxingu nie było żadnych perspektyw na jakieś takie przyzwoite finansowe zabezpieczenie, a ja zawsze mocno stałam nogami na ziemi i mówię, okej, albo zdarzy się coś, co pozwoli mi kontynuować tą ścieżkę, tą drogę i będę mogła się rozwijać w tym sporcie, który po prostu kochałam, albo koniec z tym. No i tak jednocześnie zrobiłam jeszcze licencję agenta ubezpieczeniowego po to, żeby już przygotowywać sobie grunt. No i stało się właśnie to coś. To jest po prostu no, fizyka kwantowa, ta potencjalność nieograniczona.
Często wspominasz o Aniele Stróżu.
A tak, Anioła Stróża to mamy. To niezły harpagan jest. Natomiast rzeczywiście to był taki moment, że pojechałam do Warszawy na zaproszenie Włodka Szaranowicza. Nagrywaliśmy jakiś program o sporcie. No i oczywiście, skoro pojechałam do Warszawy, to nagranie było, no, był w ogóle duży program studyjny, nawet było za to jakieś honorarium z tego, co pamiętam, więc zostałam w Warszawie na noc. A skoro zostałam w Warszawie na noc i miałam nocleg na Legii, na Powązkowskiej, to mówię, to skorzystam, pójdę na trening. I poszłam na trening do Krzysia Kosedowskiego, którego bardzo cenię. To jest fantastyczny człowiek, a poza tym genialny trener i ma taki warsztat. Więc zawsze dla mnie każda okazja do tego, żeby poprawiać się, uczyć się od najlepszych, była czymś niesamowitym, koniecznym do wykorzystania. No i wtedy, kiedy poszłam do niego na ten trening, przyszedł ów promotor, który założył pierwszą grupę w Polsce boksu zawodowego. No i Krzysiek tak rzucił. Ty, słuchaj. Bardzo jest Krzyś bezpośredni. Tak mi się od razu przypomina ta jego rola. Z filmu chyba Chłopaki nie płaczą. Mieszka tu jakiś cwaniak? No to daj piątaka. Cały Krzysiu jest przecudownym człowiekiem. Mówi, ty słuchaj, ty chcesz mieć jakiegoś prawdziwego mistrza Europy, świata w tym swoim boksie zawodowym? Tak. To bierz dziewczyny. Kobiety to dobre, nie robię boksu męsko-kobiecego. Coś tam po fafluniu, ale zwietrzył interes, bo się zorientował, że jest ktoś taki jak Regina Halmisz. No i później wydzwaniał do mnie przez kilka tygodni, dzień w dzień, nawet po kilka razy.
To jest ten promotor?
I Polish Boxing Promotion, tak.
Ten sam. O nim tak. Piszesz w książce, to przez niego można powiedzieć i też przez treningi zrezygnowałaś z boksu zawodowego.
Tak.
To o nim nie będziemy. Jak ktoś chce, to może do książki zajrzeć.
Tak.
Ale piszesz też a propos tej książki, że przed walką bolą ci dziąsła.
To jest
o co
takie
tu
dziwne,
chodzi?
To jest takie dziwne uczucie, bo to jest taki ból, nie ból.
Stresowe,
stresu,
tak?
Tak, to jest ze stresu. To jest coś takiego, że takie mrowienie i ono jest takie nieprzyjemne, bo ono zawsze się pojawiało tylko przed walką. To jest... Matko, my z kumplem, z którym bardzo dużo spędzaliśmy czasu, rozmawialiśmy dużo też o stronie psychologii tego sportu, bo przecież nikt nam nie wtedy nie pomagał. Każdy z nas musiał odkryć mistrza w sobie, żeby stać się mistrzem. Nie było coachingu, trenerów mentalnych, nie było tych fantastycznych publikacji, z których dzisiaj można korzystać i czerpać garściami. Ja musiałam sama to odkryć w sobie. I pamiętam, jak rozmawialiśmy z Wojtkiem Szczerbińskim, mówi, wiesz co, ale tego stresu z nas to nikt nie lubi. Przecież to jest najgorsze. Ja mówię, no tak, ale gdyby to wyłączyć, to ten sport byłby jakiś taki płaski. Wiesz, to nie miałoby tego smaku. Ten stres, strach, te wszystkie emocje, które temu towarzyszyły, tak naprawdę też nas budowały. Znaczy, tego, kogo budowały, to zbudowały, ale niektórzy nie radzili sobie z tym stresem, no i później były efekty, jakie były.
Też piszesz o depresji.
Tak.
Był taki okres w
wysiłek
twoim życiu.
Prowadzi do wyniszczenia organizmu na każdym poziomie. Na poziomie nie tylko fizycznym, jakby mogło się wydawać, ale przede wszystkim siada psychika. Takie przemęczenie to jest po prostu przebicie dętki.
A dziś zgłaszają się do ciebie osoby, które mają problem właśnie z depresją? Proszą ciebie o jakieś porady?
Tak, zgłaszają się. Natomiast najpierw osoby, których podejrzewam depresję, odsyłam do lekarza. Po to, żeby to stwierdził, bo to jednak jest bardzo poważna sprawa. Natomiast jeżeli ktoś ociera się o depresję, ma takie stany, takie no, paradepresyjne, no wtedy zaczynamy robotę.
To jeszcze wracając do boksu, do twojego ciała, do tego bólu zębów. Co to jest ZBCC?
Zajebisty ból całego ciała.
Musiałem to wynotować.
Tak, zajebisty ból całego ciała to jest właśnie to, co odczuwam bardzo często.
Chyba to lubisz, bo i Iron Man już nie, i już nie lubisz. Tak?
Już nie lubię, ale do tego trzeba było, do tego też musiałam dojrzeć. Ja docierałam do swojej duszy poprzez katowanie ciała. To była moja ścieżka. Ktoś, kto jest już na bardzo takiej zaawansowanej drodze rozwoju, dobrze wie, o czym mówię.
To a propos tego ciała, jak często zdarzały się kontuzje?
Bardzo rzadko. Natomiast jak się zdarzyła, to na przykład taka spektakularna. 10 dni przed Mistrzostwami Europy skręciłam tak fatalnie staw skokowy, że poszło mi więzadło piętowo-strzałkowe.
A nohal ile razy miałaś rozwalony?
Ani razu. Nie miałam
żadnego złamania?
Nosa, nie? Ani na nawet łuku pękniętego nie miałam, bo w zasadzie w boksie chodzi o to, żeby nie blokować twarzą. Taka jest podstawowa zasada.
Kończysz karierę sportową, powodem był właśnie ten wspomniany
nie
przez
tylko.
Nas
to był jeden
promotor,
z elementów. Ja byłam potwornie zmęczona. Ja już po prostu w któregoś dnia poczułam, że już nie chcę. Że to już jest ten czas, że już mam dość.
Że osiągnęłaś wszystko w tym sporcie.
To nawet nie chodzi o osiągnięcia, bo osiągnąć mogłam pewnie jeszcze więcej. I gdybym powalczyła 2 lata dłużej, to bym miała jeszcze kolejny, bo może tytuł federacji, która wcześniej nigdy nie robiła walk boksu kobiecego. Natomiast już nie zależało mi na splendorze, na kolejnym tytule. Zależało mi na tym, żeby mieć już wreszcie święty spokój, żeby odpocząć.
A nie myślałaś po zakończeniu kariery o tym, żeby zająć się trenowaniem?
Właśnie po tym, jak skończyłam ze sportem, powiedziałam koniec. Nie poświęcę już nic więcej dla sportu. Zwłaszcza swojego czasu i czasu mojego syna, który dorastał i który miał ogromny deficyt czasu ze mną. Więc powiedziałam, że nie, to już jest mój wybór.
A były takie zawodniczki, które przychodziły, prosiły o pomoc, o porady?
Nie, bo wtedy było bardzo mało zawodniczek. Dzisiaj to już zupełnie jest inny rynek i tam starsza pani troszkę... Poza tym ja nigdy nie chciałam...
Starsza pani.
Oczywiście żartuję, aczkolwiek bycie babcią to jest taki zaszczyt, to jest taka fantastyczna rola w życiu. Rewelacja. Natomiast wolę pracę z człowiekiem od tej drugiej strony. Od tej, od czego powinniśmy tak naprawdę zaczynać. Pracę już powinniśmy zaczynać, kiedy rodzice spodziewają się dziecka, żeby ich nauczyć, pokazać, jak sobie radzić z tym stresem, ze zmęczeniem, ze zniecierpliwieniem, które zawsze przychodzi. Jak dać wsparcie temu małemu człowiekowi i pokazywać małemu człowiekowi, że jest idealny taki, jaki jest. Nie obarczać go swoimi oczekiwaniami, nie wkładać takiego małego człowieka w swój własny szablon, bo to jest straszna krzywda, którą robimy i pozbawiamy tym samym tych małych ludzi, którzy dopiero odkrywają świat, ich największych darów, bo się okazuje, że jeżeli nie spełniają jakichś warunków, które wcale nie są ich, tylko narzucone z zewnątrz, to nie są wystarczająco dobrzy, nie zasługują na szacunek, na miłość, na coś dobrego w życiu i stąd się biorą dramaty. Bardzo często ludzie poszukują swojej drogi, trafiają do sportu po to, żeby się zbudować na nowo. Ale strasznie trudno jest zbudować siebie na nowo wtedy, kiedy robisz to tylko i wyłącznie z poziomu ciało, umysł, czyli moja silna wola, wszystko na siłę, na siłę, na siłę, na siłę. Matko, to przecież tylko można się wykończyć. Więc praca z drugą stroną, czyli bycie tym trenerem mentalnym, który wprowadza też w inną strefę, strefę podświadomego i nadświadomego umysłu, och, to jest wyzwanie i to jest piękna droga.
Pięknie też przeszłaś do tego, czym teraz się zajmujesz. Jesteś właśnie takim coachem, mentorką, spotykasz się nie tylko z kobietami, ale także z mężczyznami. Właśnie takie treningi mentalne prowadzisz?
Treningi mentalne, ale też jestem certyfikowanym trenerem i właściwie terapeutą timeline terapii i pracuję z ludźmi na wielu poziomach. Uczę na przykład biznesmenów, jak rozpoznawać poziomy wartości u pracowników, z którymi na co dzień tworzą swój biznes. Jak wchodzić na dany poziom wartości, żeby zrozumieć tego drugiego człowieka i tak mu oddelegować zadania, żeby to było absolutnie zgodne z nim, co przynosi same profity. Bo człowiek jest zadowolony ze swojej pracy, jest efektywny i rzeczywiście dodanie wartości do jednego człowieka czy do zespołu z automatu podnosi wartość całości. I tego uczę.
Ta wiedza, którą przekazujesz, zdobyła się właśnie
w ringu i w całej swojej drodze. Natomiast chciałam mieć też formalne potwierdzenie tego, że ja to wiem, ja to umiem, ja to czuję. I okazało się, że rzeczywiście, kiedy poszłam do jednej szkoły, do drugiej, żeby zrobić ten cały proces certyfikacji, to bywało, że siedziałam i trochę się nudziłam. Bo ja już to wszystko wiedziałam z praktyki, ale to nie jest wynik mojej buty, tylko ogromnego talentu, daru, który dostałam. Uważam, że to jest większy talent, dużo bardziej wartościowy niż sama, nie wiem jak to nazwać, takie predyspozycje do sportu. Właśnie to. Umiejętność poradzenia sobie z tymi trudnymi sytuacjami i z doświadczeniami z dzieciństwa, przekucie tego na coś pozytywnego i wypracowanie swoich własnych metod i sposobów na to, żeby stawać się coraz spokojniejszym, silniejszym wewnętrznie i takim szczęśliwym człowiekiem.
A jak się czujesz stojąc przed grupą osób, która cię słucha? Czujesz lęk, niepokój, stres?
Nie, czuję coś takiego, taką cudowną ekscytację. Jest oczywiście jakiś taki element, ale to nie jest taki stres jak przed walką, to jest coś zupełnie innego. A przede wszystkim jestem bardzo ciekawa energii, która za chwilę się wytwarza pomiędzy mną i ludźmi, i grupą. I kiedy jest taka cisza, że słychać muchę i widzę, jak ludzie to chłoną, to jestem taka wdzięczna, to jestem taka szczęśliwa, że mogę robić to, co robię. Aczkolwiek i tak największą satysfakcję daje mi to, kiedy młodzi ludzie mówią, dzięki pani Bono, to ja już teraz wiem, że mogę wszystko.
Powiedziałeś, że to są inne emocje niż te, które towarzyszyły ci na ringu.
Zdecydowanie.
A jakie emocje towarzyszyły ci, kiedy grał Mazurek, kiedy pojawiała się flaga biało-czerwona, kiedy wygrywałaś?
O które momenty pytasz? Bo w kickboxingu Mazurka słyszałam, jak już wygrałam. A z kolei w boksie zawodowym ten hymn słyszałam przed walką.
Chodzi mi o to, kiedy jak stałaś na pudle.
To przede wszystkim ogromna radość i satysfakcja z dobrze wykonanej pracy.
Nie wiem, cię kłócił łzy, bo często tak jak się obserwuje w telewizji
ja
zawodników.
Zawsze myślałam, że ja będę płakać ze wzruszenia. A co ty? Nie? To była taka radość, to było po prostu i taka ulga,
że już po.
Wow, już, zrobiłam to dobrze. Wiem, że mogłam lepiej, bo strasznie krytyczna wobec siebie byłam. Teraz już jestem mniej, ale kiedyś to po prostu mnie zadowolić siebie samą ograniczyło po prostu z jakimś cudem. Więc czułam ulgę, czułam oczywiście radość, satysfakcję i to wszystko. I dzień, dwa później to już była historia. Już miałam kolejny cel, albo wypoczywałam, albo zajmowałam się zupełnie czymś innym.
Na propos tej historii zapisałaś się na kartach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, bo dwie kadencje byłaś posłanką na Sejm Ziemi Pomorskiej.
Tak.
Jak wspominasz te lata? I powiedz tak szczerze, po co ci to było?
To był bardzo dobry i bardzo ciekawy czas w moim życiu. Zupełnie inna strona życia, takiego społecznego, w którym miałam ogromny zaszczyt brać udział. Bycie tak blisko tej, no nazwijmy to wielkiej polityki, To było bardzo ciekawe doświadczenie, zdecydowanie. Natomiast to, co mi dało, przede wszystkim przełożenie i wykorzystanie swojego doświadczenia życiowego właśnie tam. No bo kto lepiej rozumie dzieciaki, które mają trudną sytuację w domu, są dotknięte przemocą, alkoholizmem, jak nie ktoś, kto tego doświadczył na własnej skórze. Kto lepiej zrozumie dzieciaki bądź rodziny, które mają tarapaty w kontekście na przykład odbierania dzieci z rodzin, kiedy one muszą trafić do ośrodków, czy do pokotowia opiekuńczego, czy to do ośrodków wychowawczo-opiekuńczych, czy do adopcji, czy do tymczasowej formy opieki. Więc dzięki znajomości tej materii od kulis, tak naprawdę od środka, mogłam brać udział w tworzeniu ważnych ustaw.
Kazik Staszewski, zapewne znasz.
No, oczywiście śpiewa,
że
znam.
Polityka, cytuję, to tarzanie się w błocie i każdy musi się ubrudzić.
Życie jest tarzaniem się w błocie.
A polityka?
A polityka jest taką samą dziedziną życia jak każda inna. A dziennikarze nie tarzają się w błocie, a sportowcy nie tarzają się w błocie, lekarze nie tarzają się w błocie. Jesteśmy ludźmi i jak sobie zrobimy takie bagienko, to czasami w nie wpadamy. Nie demonizowałabym polityki.
Ale łatwiej ubrudzić się tam, gdzie są pieniądze, gdzie jest władza.
Wiesz, co jest zaskakujące? Że obserwowałam różne dziwne sytuacje w środowiskach, gdzie pieniądze były... wiesz, śmiesznie małe, a ci ludzie zachowywali się tak, jakby walczyli o jakieś zyliardy, jakby defraudowali po prostu miliardy euro. Nie ma znaczenia stawka. Po prostu skala jest tylko większa, ale zachowania, zaciekłość, agresja, chciwość, pazerność jest dokładnie takie samo.
W każdym środowisku.
Myślę, że w każdym...
A w tym środowisku poselskim miałaś propozycję od lobbystów na przykład, albo propozycję do przejścia do innej partii?
Szczerze mówiąc, ja w ogóle w parlamencie nie spotkałam żadnego lobbysty. I jak pojechałam na stypendium do Stanów Zjednoczonych, byłam miesiąc na takim programie, który jest finansowany z pieniędzy federalnych, to byłam bardzo zaskoczona tym, jak to tam właśnie funkcjonuje. Tam lobbysta... Każdy wie, że to jest lobbysta, ma tabliczkę i tam nic się nie odbywa. No dobra, wszędzie się pewnie odbywa pod stołem, ale jest większa transparentność. I to jest okej. A u nas, brońcie Panie Boże. Natomiast ja byłam tak skupiona na tej polityce społecznej. Polityka społeczna jest wiecznie niedofinansowana. Tam nie ma lobbystów. Tam po prostu stamtąd wszyscy uciekają. Bo idą gdzie? Do Komisji Finansów.
Tam, gdzie są pieniądze.
Tak, do Komisji Prawa Sprawiedliwości na przykład. Tam, gdzie się ustala prawo.
Ale w książce piszesz a propos polityki, że doświadczony polityk powiedział ci, że musisz uważać przede wszystkim na swoich ludzi z partii, a nie na polityków z opozycji.
Z partii nie była. Ale tak, jeden mi tak powiedział. I to kolega z tego samego ugrupowania, z której listy startowałam.
To tak rzeczywiście jest, że...
Nie, ja muszę powiedzieć,
posłowi
że nie.
Wilkiem?
Niektórzy pewnie tak, natomiast ja muszę powiedzieć tak z perspektywy czasu, jak patrzę na to wszystko, nie doświadczyłam ze strony żadnego kolegi czy koleżanki jakiegoś takiego niefajnego zachowania.
A nie myślałaś o trzeciej kadencji?
Nie, ja już w połowie drugiej wiedziałam, że już trzeciej nie będzie.
Dlaczego?
Bo już nie byłam tak mocno zaangażowana, jak byłam na początku, przez te pierwsze 5-6 lat. Ach, mam taką zasadę. Albo robię coś dobrze i czuję ten ogień, albo nie robię tego w ogóle. I to był ten sam powód, dla którego zrezygnowałam ze sportu. Ja po prostu poczułam, że już nie chcę tego robić. A skoro czuję, że już nie chcę, że jestem czymś znużona, zmęczona, to znaczy, że nie będę robiła tego na takim poziomie, jakiego od siebie oczekuję. I tu była dokładnie ta sama sytuacja.
Patrz, ale z jednej strony mówisz, że dlatego zrezygnowałam ze sportu i mówisz, że skończyłaś ze sportem, ale tutaj mamy, no właśnie w tym okresie, kiedy byłaś posłanką, mamy Ironmana.
A to było spełnienie moich marzeń.
Ale to też jest sport, czyli nie do końca zrezygnowałaś ze sportu.
Ja nie zrezygnowałam ze sportu jako takiego.
Mówisz O boksie.
Okay. Boks był dla mnie... Wiesz, jeżeli masz jakąś pasję i robisz coś, bo sprawia ci to frajdę i ta rzecz jest dla ciebie, a nie ty dla niej, to robisz to z taką radością. Tobie się po prostu chce. To jest za każdym razem święto. I nawet jak treningi są trochę ciężkie, to i tak z uśmiechem na twarzy przez to przechodzisz. A boks już przestał być dla mnie czymś lekkim, miłym, przyjemnym. On nigdy nie był dla mnie czymś miłym, lekkim i przyjemnym. Boks to była najcięższa praca, jaką w życiu wykonałam. Ja tam doprowadziłam siebie do skraju wytrzymałości. psychofizycznej. Stąd też ta depresja, o której rozmawialiśmy. Więc to była taka harówka, to był właśnie ten mój ogień, który hartował moją stal. To nie miało znamion przyjemności, niestety.
A triatlon?
A triatlon to było po prostu olśnienie.
I uśmiech na twarzy.
O matko, to po prostu całego Ironmana zrobiłam z uśmiechem na twarzy.
Właśnie, powiedzmy to naszym słuchaczom. Ironman to jest prawie 4 km w wodzie, tak. 180 km na rowerze i maraton do przebiegnięcia. Tak. I to wszystko dyscyplina po dyscyplinie.
Tak, dokładnie tak. To jest po prostu był jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu.
Wow.
Każdy, kto doświadczył tych emocji i treningów triatlonowych. Każdy, kto nawet zrobił 1/4 tego Ironmana, wie, jaka to jest frajda. A pokonanie takiego dystansu to przede wszystkim jest przygoda i czas, który masz tylko i wyłącznie dla siebie, na swoją pasję. I pamiętam, był taki moment, kiedy już zjeżdżałam z drugiego okrążenia i pojawiła mi się na horyzoncie to taki piękny widok, Frankfurt, te wieże, drapacze chmur. I jadę, pedałuję, to był mniej więcej 160 kilometr i sama siebie rozśmieszyłam. Mówię, co ja tu robię? Właściwie pojeżdżę sobie na rowerze, jeszcze sobie pobiegam, bo i tak nie mam dzisiaj ciekawszego do roboty. Oczywiście tak się uśmiałam sama z siebie, ale to było, nie wiem, to epickie było. Nie mam innych słów, bo... Ja na takim haju po tym Ironmanie byłam, że przez miesiąc chyba nawet przez sen się uśmiechałam. I do
nadal
dziś,
się
zobacz,
uśmiecha.
Zobacz, to trwa do dziś.
Z którą dyscypliną masz największe problemy?
Pływaniem.
To też widać na zdjęciu, jak wychodzisz z wody.
Tak, pływanie było moją piętą achillesową, ponieważ ja pływać kraulem nauczyłam się jakieś 5-6 miesięcy przed Ironmanem.
Chcesz mi powiedzieć, że po 5 miesiącach pokonałaś prawie 4 kilometry.
Tak, bo rok wcześniej, kiedy zrobiłam swoją pierwszą połówkę, to połowę dystansu przepłynęłam żabką.
Niewiarygodne.
Bo tak jeszcze nie za bardzo mi ten kraul szedł, więc i tak to był wyczyn.
Jesteś teraz w Gdańsku, w tym momencie, bo rozmawiamy w Gdańsku, ale tak. Mieszkasz
A mieszkam wszędzie, w Walizce mieszkam.
Czyli
mieszkam
podróżujesz cały
dużo
czas.
Dużo podróżuję.
Ale teraz przyjechałeś do Gdańska, żeby, jak mi zdradziłaś, zaopiekować się 7-miesięcznym wnukiem.
Tak.
I znowu uśmiech na twarzy.
Tak.
Kolejna zmiana w twoim życiu.
Ojejku, ten mały człowiek, ja po prostu, jak ja tylko o nim pomyślę, to tak uśmiecham się i już czuję, jak ja go przytulam. Jak on pachnie. I jak dzisiaj przyszłam, weszliśmy i on zobaczył, mówi, cześć Gerciu, zobacz, mówi, babcia przyjechała. On taki banan, uśmiech, ja mówię, to chodź do babci. I on raczkował, od razu rączki wyciągnął. Jaki to jest obłęd.
To już wiemy, czym będzie zajmowała się po skończonej rozmowie ze mną.
Tak, jadę do wnuka.
W tym wszystkim jest Jacek Diabeł Wiśniewski.
Tak.
Twój mąż.
Tak.
Który ci towarzyszy.
Tak.
Jest twoim wsparciem.
Oparcie największe i opokę stanowię sama dla siebie. Jakkolwiek fatalnie by to nie zabrzmiało, czasami mój mąż też mi to tak zarzucał, ale nauczył się z tym żyć. Natomiast tak, to jest dla mnie partner, zdecydowanie. To jest też bardzo silny człowiek, prawdziwy wojownik i zdecydowanie mogę na niego liczyć.
Zazwyczaj moi gości pytam o nich samych, nie pytam o partnerów, ale w tym przypadku mamy do czynienia z osobą wyjątkową, bo to jest...
No to jest wojownik,
weteran dwóch misji w Afganistanie, tak. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Krzyża Wojskowego za wybitne zasługi w działaniach przeciw terroryzmowi.
Tak jest.
I wy podczas tego się poznaliście, podczas tego wręczania.
Tak jest.
Później na Facebooku zaczęliście ze sobą rozmawiać.
Tak, też potwierdzam.
No to jest się czym pochwalić.
Powiem inaczej. Mam po prostu fantastyczne, dobre życie. Jestem szczęściarą. I tyle.
Pięknie powiedziane.
I każdy z nas tak może mieć.
Dziękuję ci za rozmowę.
To ja dziękuję.